Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score and the City. W tym roku kino świętuje 130 urodziny. Dla mnie w tym podcaście to jest świetna okazja, aby Wam opowiadać o historii muzyki w filmie, tak od początku do końca, w miarę rzetelnie, mam nadzieję, że mi się to udaje, bo kino nigdy nie było nieme. A muzykę, która towarzyszyła pokazom w tej erze kina przed dźwiękiem, nazywamy muzyką kinową, no i później rodzi się muzyka filmowa, ta komponowana już specjalnie do obrazu, ta bardzo dobrze z nim zintegrowana. I to jest w tej historii muzyki w filmie jakiś taki duży przełom, przynajmniej ja to widzę, jakaś taka spora rewolucja. Pierwsi kompozytorzy filmowi, wiadomo, czerpią z bogactwa tego, co się w muzyce w ogóle zdarzyło do tej pory w historii muzyki, ale gdzieś tam na pierwszy plan wysuwają się zdecydowanie inspiracje muzyką romantyczną czy późnoromantyczną i o tym będę chciała dzisiaj porozmawiać, a zaprosiłam do tej rozmowy fantastyczną Beatę Bolesławską-Lewandowską, muzykolożkę, która pracuje w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Sztuki i zgodziła się podjąć to wyzwanie tej rozmowy o muzyce jeszcze nie filmowej, ale prawie już filmowej. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, to dla mnie zaszczyt i mam nadzieję, że podołam wyzwaniu.
To pierwsze pytanie będzie bardzo proste. Skoro mówimy, że te inspiracje są najsilniejsze właśnie w tym romantyzmie, czy z tego romantyzmu, czy późnego romantyzmu, co to w ogóle jest za okres i dlaczego on jest taki sexy?
Tak, rzeczywiście można tak powiedzieć jak najbardziej. Ciągle się do romantyzmu gdzieś tam odwołujemy i w takiej powszechnej opinii romantyczny to często jest właśnie oczywiście uczuciowy, emocjonalny i to nie jest bez znaczenia, dlatego że romantyzm w sztuce, w muzyce też, to jest przede wszystkim ogólnie rzecz biorąc wiek XIX. Po Beethovenie, właściwie już końcowy okres Beethovena często też już jest zaliczany właśnie do początków romantyzmu.
Czyli Beethoven nie zwariował, tylko po prostu ogłosił romantyzm.
Tak jest, już wchodził w nową epokę. Później oczywiście u nas Fryderyk Chopin, poeta fortepianu, więc właśnie poeta również, dlatego że romantyczny, ale także liryczny, czyli liryka, poezja, to wszystko było wtedy ważne i rzeczywiście bardzo mocno wpływało na taką świadomość, czy też odbiór sztuk, ale też świadomość kompozytora, czy w ogóle twórcy. Po pierwsze zmieniła się rola tego twórcy, który właśnie miał kierować się natchnieniem. Nie był takim bardziej rzemieślnikiem, jak to bywało we wcześniejszych epokach, kiedy pomyślimy choćby o Bachu, który po prostu z niedzieli na niedzielę musiał przygotować utwór do wykonania w kościele. To trochę już inaczej wygląda, czy jak Haydn, który pisał po prostu na zamówienie swojego mecenasa, to rzeczywiście w romantyzmie trochę się to przechyla, albo nawet bardziej niż trochę, w kierunku takiego twórcy, który rzeczywiście jest...
Pisze z serca,
czeka na natchnienie, ma jakąś misję, ma coś wielkiego do przekazania. Często wiąże się to również z takim nadmiernym emocjonalizmem, ale też cierpieniem. Cierpienie młodego Wertera to jest chyba też taka książka, która rozpoczyna w literaturze, albo jest jedną z tych, które uznaje się za początek romantyzmu, czyli właśnie te przeżycia wewnętrzne. Bardzo dobrze to wszystko współgrało z muzyką i rzeczywiście bardzo mocno wpływało na muzykę XIX wieku.
Ale oni wciąż mieli, wiesz, ten sam skład 12 dźwięków i tylko robili z nimi inne rzeczy.
Tak, robili z nimi inne rzeczy, rzeczywiście, po pierwsze robili z nimi inne rzeczy, inaczej układali właśnie tę uczuciowość, a dodatkowo jakby zaczęli wiązać ją również z tak zwanymi programami, czyli jakby opowiadać muzyką historię, czy opowiadać jakieś story, byśmy powiedzieli, często love story, ale nie tylko. I to rzeczywiście było coś nowego wówczas, bo to już nie było tak, że tylko jest na przykład symfonia pastoralna, która też w pewnym sensie, ale właśnie odzwierciedla naturę, tylko tutaj trzeba było opowiedzieć jakąś historię, która najczęściej wiązała się właśnie z silnymi przeżyciami, a to właśnie nieszczęśliwą, niespełnioną miłością, a to rozpaczą. No tutaj, jeżeli na przykład weźmiemy Franza Schuberta i jego cykl Podróż zimowa, no to rzeczywiście po dziś dzień jest to właściwie symbol takiej rozpaczy wędrowca, który właściwie zmierza chyba ku śmierci, nie jest to do końca dookreślone, ale ale no, odrzuconego, to poczucie osamotnienia, więc to jest jakby na jednej szali. A na drugiej właśnie są w ogóle właśnie przeżycia, emocje bardzo mocno podkreślane w muzyce. To było bardzo czytelne, to się bardzo podobało. Oczywiście też rozbudowywanie form, no jeżeli mamy symfonię, to rzeczywiście te części stają się dłuższe, dużo te symfonie są zwłaszcza już późno romantyczne, bo tutaj wspominałaś też o późnym romantyzmie, czyli druga połowa XIX wieku, później jeszcze przełom XIX-XX, co często się nazywa albo neoromantyzmem, albo postromantyzmem, gdzie rzeczywiście jeszcze bardziej są rozbudowywane te części, często też wolne części, które właśnie mają jakby pomóc również słuchaczowi wejść w takie przeżycia wewnętrzne, w te uczucia, w taką ekspresję często trudną albo właśnie bardzo taką rozwibrowaną wewnętrznie.
Bardzo mnie to słowo story oczywiście zainteresowało, love story też. Oni mieli do dyspozycji, przypuszczam, listy, pamiętniki, gazety, książki oraz inspiracje z literatury, z poezji. No ale no takie pytanie, które przychodzi do głowy, jak zakomunikować ideę programową mojego utworu, kiedy nie mam Facebooka, Instagrama i Twittera?
Często oni rzeczywiście pisali, nawet w partyturze. To można powiedzieć, że począwszy od Hektora Berlioza, jego symfonii fantastycznej, która rzeczywiście ma wpisany program, po choćby naszego już z początku XX wieku Mieczysława Karłowicza i jego serię poematów symfonicznych. I często to były krótkie opisy, a czasem były bardzo rozbudowane i właśnie no, jak w przypadku Karłowicza wchodzące w taką trochę filozofię odczuć związanych właśnie z jakąś nieukojoną tęsknotą, czy takimi odczuciami niespełnienia, czy poszukiwania czegoś jakby ponadziemskiego. Zresztą w ogóle te klimaty, mówiąc kolokwialnie, takie właśnie też trochę gotyckie, średniowieczne, ale właśnie związane z legendami, z baśniami, z jakimiś nadprzyrodzonymi również duchami, stworami. To też jest ten klimat romantyczny, który z kolei w filmie potem będzie bardzo mocno rezonował w horrorach chociażby. Tak?
W ogóle bardzo dużo się oczywiście filmowych już powiązań tworzy. Wspomniałaś o tym, że na przykład symfonie zaczęły być trochę inne, dłuższe, bardziej rozbudowane. Czy coś jeszcze w muzyce tak wyróżnia mocno ten romantyczny styl? Czy jakieś formy się rodzą zupełnie nowe?
Na pewno pieśń liryczna, taka typowo romantyczna, na pewno poemat symfoniczny, no oczywiście opera, właściwie dramat muzyczny, tu Ryszard Wagner, który miał taką ideę swoją, aby operę powiązać ze słowem na tyle silnie, żeby to była jedność, żeby to rzeczywiście ten dramat muzyczny był czymś trochę innym niż dotychczasowa opera. I no to była taka koncepcja sztuki totalnej właściwie. Do tego zresztą do tego również służyła scena w Bayreuth, wybudowana specjalnie, żeby właśnie te rozbudowane, długie, skomplikowane często dzieła Wagnera wystawiać. On wprowadził również to, co też w filmach później będzie bardzo ważne, czyli te motywy przewodnie, czy tak zwany leitmotiv.
No to w ogóle nazwał, prawda?
Tak, leitmotiv, i to rzeczywiście chodziło o to, mówiąc najkrócej i najprościej, żeby daną postać powiązać z konkretnym tematem, czy melodią, czy myślą muzyczną, która za każdym razem pojawieniu się na estradzie, na scenie tej postaci właśnie jest sygnalizowana właśnie w muzyce.
Kino poszło dalej, powiązało z muzyką również miejsca i relacje, a nawet pewnego rodzaju stany uczuciowe czy jakieś takie wydarzenia, które przypomniane krótkim motywem są w stanie od razu wywołać bardzo konkretne emocje u słuchającego, u widza. Jeśli weźmiemy Szczęki i przypomnimy sobie ten bardzo krótki motyw, to on sam bez ekranu, bez rekiny na tym ekranie, bez nawet tafli wody, on już od razu nam przekazuje bardzo ważną wiadomość. Z kolei, żeby dać jeszcze inny przykład, Howard Shore, twórca muzyki do Władcy Pierścieni, przywoływał miejsca poprzez wspomnienia właśnie muzyką, i one kiedy brzmiały w filmie, to bohaterowie nie musieli tam wracać już wizją, wystarczyło, że on to robił muzyką. No, Richard Wagner jest ważną postacią, bardzo tutaj, jeśli chodzi o te inspiracje. Słyszałam kiedyś, jak John Williams, który mocno korzysta z tych romantycznych, do dzisiaj z tych romantycznych wzorców, mówił, że jest przekonany, że gdyby Wagner żył dzisiaj, miałby w Hollywood swoje wielkie studio z taką ogromną literą W na froncie.
Myślę, że tak, jak najbardziej. To, że też się nad tym zastanawiałam, on by idealnie pasował i właśnie
sztuka z totalna,
koncepcją totalną, gdzie właśnie jest i muzyka, i słowo, i obraz. No on nas, no, musiał to robić w teatrze operowym wówczas, a dzisiaj chyba rzeczywiście film jest takim miejscem, gdzie można te wszystkie elementy spiąć w całość. Także no cóż, urodził się za wcześnie.
No właśnie, to a propos tych, co się urodzili za wcześnie albo nawet w sam raz. Mamy mistrzów muzyki romantycznej. Niektórzy właśnie nie zdążyli, ale tak przypuszczamy, że byliby do tego kina stworzeni. Myślę, że trochę się spóźnił Puccini, który umiera bodajże w 1924 roku, czy jakoś tak. I to jest jeszcze chwilę przed początkiem tej muzyki filmowej prawdziwej, bo ona, kino dźwiękowe zacznie się w 27, więc troszeczkę mu zabrakło, no ale też Puccini umarł stosunkowo młodo. Część z nich zdążyła, ale nie skorzystała z tej oferty, aby sobie poromansować z kinem. Część się dała skusić, zrezygnowała, część została na dłużej. Jakie są jeszcze takie najważniejsze dla poważnej muzyki romantycznej i późno romantycznej oraz tej takiej najdalej romantycznej, jak możemy to ująć, może nawet prawie współczesnej, które warto jeszcze znać w kontekście filmowym?
Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, bo tutaj rzeczywiście mówiłaś o tym, że ci pierwsi, nie tylko pierwsi, ale w dużej mierze pierwsi twórcy muzyki filmowej, czy twórcy kina, czy filmu sięgali do muzyki romantycznej. Mnie się wydaje, że to w dużej mierze wynikało też i z ich przyzwyczajeń, z tego, co znali i sami lubili.
Oraz na czym się wykształcili.
Tak. I co też wiedzieli, że trafi do publiczności, która również lubiła tego rodzaju muzykę. No już nie mówiąc o tym, że zatrudniając Bernsteina, czy Stokowskiego, czy orkiestry amerykańskie, to wiedzieli też, że to się dobrze sprawdzi, bo to właśnie dobrze zabrzmi, będzie dobrze nagrane, zagrane, będzie świetnie współgrało z filmem, więc to jest dosyć istotna chyba rzecz. Tu, jeżeli chodzi, to chciałabym jeszcze może też podać przykład tego, że nie tylko oczywiście oni tworzyli w stylu romantycznym, ale też często oczywiście brali te utwory romantyczne, które czasem fantastycznie właściwie tak bardzo się stały splecione z filmem, że no od razu mamy, jeżeli oglądaliśmy, dobrze, to już podam ten przykład, Śmierć w Wenecji, Luchino Viscontiego, no to oczywiście mamy Piątą Symfonię Adagio Adagietto z Piątej Symfonii Mahlera. Myślę, że każdy, kto widział ten film, to kiedy słyszy ten utwór, no to siłą rzeczy po prostu od razu ma ten obraz. Tak jak mówisz, że wystarczy często ten motyw filmowy, muzyczny i widzimy obraz, to faktycznie tutaj, no pytanie, czy to dobrze, czy niedobrze, no bo jednak Mahler był pierwszy, później był film, no ale tak też działa ten... No,
kultura popularna, umówmy się, tak. A Mahler, no Mahler jest właśnie takim przykładem. Tak. Ja potem się też zastanawiałam przy okazji filmu Maestro o Leonardzie Bernsteinie, którego zagrał tam Bradley Cooper, gdzie w zwiastunie, jeśli dobrze pamiętam, brzmi to Adagietto, a z kolei w filmie mamy wstrząsającą, piękną, długą scenę, bo prawie z całą częścią symfonii Zmartwychwstanie Mahlera właśnie i dyryguje tym Cooper gdzieś tam oczywiście aktorsko, ale zastanawiałam się przy okazji tego filmu, co w tym Mahlerze takiego jest, że to jest muzyka tak świetnie, wizualnie się zgrywająca.
No Mahler sam często powtarzał, że on tworzy muzykę jakby, a zwłaszcza symfonie, to mają być takie... To jest taki gatunek, w którym właściwie cały świat można zmieścić, również ten muzyczny. Więc rzeczywiście tam są... No on potrafił pięknie jakby prowadzić narrację i budować właśnie tą symfoniczną narrację z wykorzystaniem świetnym orkiestry, ale też nieraz wplatał właśnie takie wątki, a to jakichś walców, lendlerów, czy takich trochę rzeczy lżejszego, popularnego wręcz gatunku i być może również takie przemieszanie idiomów, powiedzmy, również jest filmowe, bo to trochę jak w życiu, raz mamy smutek, raz mamy coś śmiesznego, więc to się rzeczywiście...
Ta różnorodność chyba jest właśnie taka fascynująca.
Ja też sobie... Piękne melodie, rzeczywiście, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale rzeczywiście przy Adagio to no, trudno sobie wyobrazić chyba coś bardziej romantycznego, ta właśnie niekończące się, to znów nawiązanie do Wagnera, te niekończące się melodie, co też było ideą Wagnera, najpierw właśnie ta unendlizie melodii, czyli właśnie taka niekończąca się melodia, bardzo długo rozwijana fraza melodyczna, no to właśnie choćby w tej piątej symfonii Mahlera jak najbardziej mamy tak przykład takiej przepięknej, długo oddechowej frazy melodycznej, gdzie po prostu no, można się zasłuchać.
Okazuje się, że nasze potrzeby słuchaczy, widzów niespecjalnie się zmieniły w tym czasie, bo jeśli dzisiaj ten Mahler tak samo nas uwodzi z tą niekończącą się długo rozwijaną melodią, a my szukamy właśnie chwili ukojenia, zatrzymania w pędzącym świecie, znajdujemy to właśnie tutaj. Niektórzy znajdują to w filharmonii, niektórzy poprzez kino, ale to jest to samo znalezienie. Jeszcze mi przyszło do głowy, bo użyłaś słów, że... opowiada historię, tak? Jest, ta muzyka jest narracyjna. I to jest chyba kluczowe. Otóż ona, wydaje mi się, że tak jest, bardzo często nawet, jak mówił Quentin Tarantino, podnosi scenę o kilka pięter, czyli tam, gdzie ta narracja trochę słabnie, w niektórych filmach ona słabnie mocno przez cały czas, ale w niektórych są tylko takie małe momenty. Na przykład w tym filmie Maestro nie wyobrażam sobie, aby ta scena, w której tak dużo się dzieje, z żoną Bernsteina na drugim tle, czego się nie da opowiedzieć słowami, żeby to opowiedzieć dialogiem. Nie da się, to byłoby banalne, a muzyka to robi za nas, nie? I właśnie to jest ten klucz, dlatego mamy muzykę w filmie.
Tak, w ogóle jest, powiedziałabym nawet, że są filmy, które w ogóle robi muzyka. No, na przykład dla mnie takim filmem sprzed kilku lat jest Interstellar, gdzie właściwie niewiele się na tym obrazie dzieje siłą rzeczy, ponieważ to głównie jest w kosmosie. Ale muzyka jest tam fantastyczna, prawda? Ta muzyka prowadzi film, buduje narrację. Dawno chyba nie oglądałam takiego filmu, który właśnie tak bardzo jest zbudowany na muzyce po prostu.
A powiedz, jak patrzysz na twórczość autonomiczną tych kompozytorów, którzy swoje życie dzielili całe pomiędzy film a muzykę? Wojciech Kilar był takim kompozytorem. Erich Wolfgang Korngold od pewnego momentu i do pewnego momentu też był takim kompozytorem. Nawet Ennio Morricone był takim kompozytorem, chociaż jego twórczość autonomiczną zdecydowanie mniej znamy lub znamy, w ogóle prawie jej nie znamy. No i jak myślisz, dlaczego właśnie niektórzy... Jak Lutosławski czy Górecki, Górecki szczególnie bliski ci, bo jesteś autorką małej monografii dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego właśnie o Góreckim. Dlaczego oni nie chcieli komponować dla kina?
To jest w ogóle dosyć złożone i trudne pytanie, bo z jednej strony wydaje mi się, że mało jest takich mistrzów jak choćby Kilar, który... potrafi dobrze się sprawdzić i tu, i tu. Chociaż ja doskonale też pamiętam ten czas, kiedy Kilar jeszcze żył i jest tak trochę, że w tym świecie muzyki autonomicznej teraz być może się to zmienia, ale rzeczywiście bardzo długo było tak, że pisanie do filmu, zresztą sam Kilar traktował to jako taką czynność użytkową, poboczną, nie tą główną, tą, która właśnie wymaga tego nie wiem, poświęcenia, natchnienia, która jest czymś poważnym. Muzyka poważna, nie bez powodu może ten termin jeszcze funkcjonuje, choć
coraz mniej
i z coraz większym może niekiedy znakiem zapytania. Ale rzeczywiście często było tak, że choć to też jest ciekawa historia, bo na przykład kompozytorzy, również polscy, wtedy kiedy film ruszał w Polsce na przykład po 1945 roku, albo jeszcze nawet przed wojną, to często właśnie w filmie eksperymentowali. To trochę jest inaczej chyba niż w Hollywood. Tam raczej właśnie ten romantyzm bardzo mocno był zakorzeniony. Natomiast w Europie, tak samo kino niemieckie lat 20, to była bardzo awangardowa muzyka często również. To samo było w latach 50. w Polsce, kiedy ruszało też studio eksperymentalne Polskiego Radia, ale jeszcze zanim ruszyła Polska Szkoła Kompozytorska na Warszawskiej Jesieni, czy te duże utwory, to bardzo często kompozytorzy właśnie w filmach sprawdzali różne dziwne możliwości dźwiękowe. Dziwne, mówię też tutaj oczywiście umownie w cudzysłowie, czyli takie nietypowe brzmienia, nietypowe dźwięki. To często było takie pole doświadczalne, gdzie kompozytorzy jakby bezpieczniej próbowali różne rzeczy, które albo później wykorzystywali w muzyce koncertowej, albo nie. Natomiast w którymś momencie część z nich, tu na przykład Penderecki jest takim przykładem, świetną muzykę skomponował do rękopisu znalezionego w Saragosie, ale potem jednak stwierdził, że nie pójdzie tą drogą. Myślę, że zresztą on chyba sam przyznawał to, że dlatego właśnie, że może nie chciał, żeby go traktowano jako kompozytora muzyki filmowej. Rzeczywiście borykał się z tym Kilar, bo w tym świecie muzyki tak zwanej poważnej, czy często, no co tu dużo ukrywać, no bo rzeczywiście tak traktowany jako no ten, który jednak niech lepiej będzie w tym swoim filmie, chociaż ma fantastyczne utwory i z tego okresu właśnie awangardowego, lat 60. i później, ale często do tych kompozytorów, którzy dużo piszą muzyki filmowej, koledzy i środowisko, nie wiem, krytyków, muzykologów często się tak odnosi, że po prostu może to wynika z tego, że gdzieś do tych utworów autonomicznych właśnie ten taki, trudno może to zdefiniować, ale taki idiom filmowy przenika. I on jest świetnie się sprawdza w filmie, może właśnie dlatego, że to wtedy towarzyszy obrazowi, ale w tych utworach autonomicznych to czasem daje poczucie jakiejś takiej, może nie schematyczności, ale czegoś takiego, co właśnie nie do końca przykuwa uwagę jakby samą swoją strukturą muzyczną.
Czyli, że ich kino rozleniwiało trochę?
Nie tak, wiem, czy
zmiękczało ich takie wyczucie?
Inaczej może podchodzili do budowania, nie wiem, być może bardziej już wówczas też myśleli obrazem. Trudno mi to rzeczywiście w tym momencie tak precyzyjnie zdefiniować, bo to pewnie wymagałoby jakichś jeszcze takich i zastanowienia, i badań porównawczych.
Ale nie ma wątpliwości, że słyszymy te powiązania.
Słyszymy, tak. Słyszymy często to powiązanie. No, Kilar akurat wydaje mi się, że w świecie muzyki filmowej jest u nas absolutnie fenomenalnym twórcą, ale również z tego względu, że znakomicie znał orkiestrę, znakomicie właśnie był wykształcony klasycznie i ta jego muzyka filmowa właśnie nie jest łatwa i banalna często, choć on często, jak sama doskonale wiesz, często traktował ją tak trochę po macoszemu i w ogóle nie przywiązywał uwagi. I to jest druga rzecz ważna, dlatego że nie każdy kompozytor się na to godzi, żeby reżyser z jego muzyką robił co chce, żeby sobie ją przycinał. To na co godził się Kilar z reguły. Pisał to, co napisał i później go nie interesowało, jak to w filmie zostanie wykorzystane. Natomiast myślę, że Górecki by sobie na to nigdy nie pozwolił. To chociaż pisał, próbował napisać dla Zanussiego, to jest ta słynna
tak,
historia.
Tak.
Właśnie jak zaczęła się współpraca Zanussiego z Kilarem. Zanussi najpierw się zwrócił do Góreckiego, który napisał mu piękną muzykę, tylko kompletnie inną. No i rzeczywiście niż sobie Zanussi by wymarzył, więc to jakby zupełnie się nie sprawdziło. Lutosławski, o ile wiem, miał jakiś krótki epizod filmowy przed wojną, tak. I to było na zasadzie eksperymentu. No, bliski mi również bardzo Andrzej Panufnik też pisał całkiem sporo do filmu przed wojną. Zresztą nie tylko on, no wtedy zresztą...
Nie tylko on, bo oni wtedy byli... Tak, oni umieli, tylko oni umieli. Nie było takiego, wiesz, nie było samouków takich, którzy byliby w stanie na orkiestrę napisać. Nie było komputerów, nie można było tego zrobić na wirtualnych instrumentach.
To jest bardzo ważna rzecz, o którą mówisz, tak, bo w tej chwili właściwie niemal każdy może próbować stworzyć coś w komputerze. Inna rzecz, że są też kursy, czy całe studia dotyczące muzyki filmowej w uczelniach, czego nie było ileś tam lat temu, ale wtedy właśnie, kiedy film się tworzył, czyli przed wojną, wojna po wojnie, no to rzeczywiście był czas, kiedy to tylko, no trzeba było być wykształconym muzycznie kompozytorem, dyrygentem, żeby umieć to napisać, a często rzeczywiście jeszcze mieć takie wyczucie z oka, żeby to współgrało z obrazem.
I otwartość, dlatego kiedy mamy ten rok 1930, czyli pierwszy rok kina dźwiękowego w Polsce, to mamy wśród pierwszych kompozytorów, bo tam wtedy powstaje kilka filmów, mamy Grzegorza Fittelberga, mamy Ludomira Różyckiego, tu o nim taka maluteńka książka, w której nie ma ani słowa o kinie, a przecież pierwszym oficjalnie dźwiękowym filmem w Polsce była Moralność pani Dulskiej właśnie z jego muzyką. No i mamy Henryka Warsa, też przecież klasycznie wykształconego kompozytora, pianistę, który potem robi kompletny odwrót i już w ogóle go przestaje interesować muzyka klasyczna, poważna tak zwana, robi odwrót w stronę kina, chociaż i tej drugiej autonomicznej nie zaniedbuje, o czym się dowiemy lata później, kiedy długo po jego śmierci żona znajdzie w garażu właśnie partytury utworów autonomicznych. Z kolei, no, to, to, te, to życie w takim podwójnym świecie filmowo-autonomicznym, to było też coś, co wyróżniało Ennio Morricone, którego środowisko za jego prace filmowe, środowisko klasyczne, przekleło w ogóle. Oni go wyśmiali, bardzo brzydko go potraktowali, o czym on z dużym wzruszeniem i ze łzami w oczach opowiada w dokumencie, który o nim zrobił Giuseppe Tornatore. Widać, jak bardzo go zabolało to, że jego profesorowie, jego mistrzowie powiedzieli, że jest nic nie wart, bo się skusił.
Przekonanie. Tak, takie rzeczywiście długo było przekonanie, że no do filmu pisze się po prostu dla pieniędzy, że no to jest taka rzeczywiście muzyka użytkowa. Ale faktycznie, jeżeli posłucha się, wspominałyśmy już o Killerze, jeżeli posłucha się jego muzyki też z tych wcześniejszych filmów, choćby no, ja jestem absolutnie zachwycona fanką Soli Ziemi Czarnej, która rzeczywiście jest kapitalnie muzycznie zrobiona również. I tam są wszyscy, są i nawiązania ludowe, i bardzo takie sonorystyczne wręcz brzmienia churalne, i muzyka bardzo też obrazowa, energiczna, dramatyczna, tam gdzie są sceny walki, więc rzeczywiście to było takie pole, gdzie on mógł bardzo, bardzo jakby cały szeroki arsenał swoich środków kompozytorskich wykorzystać, i wydaje mi się, że to był jego atut właśnie w muzyce filmowej, że on umiał to zrobić i miał taką wyobraźnię i po prostu wykształcenie muzyczne, ale też w drugą stronę działało, bo na przykład, bo mówimy i często teraz kojarzymy dzisiaj Killera właśnie z tym repetytywizmem, z muzyką tą taką uproszczoną, minimalistyczną, która również w tych latach 80. czy później 90. 2000. Do końca życia bardzo jest mocno obecna w jego utworach też tych właśnie koncertowych, autonomicznych, to właściwie w filmie on wyprzedza te swoje tendencje, bo już na przykład właśnie w tej strukturze kryształu, to jest film Zanussiego z 69 roku, jest taki fortepianowy temat, który się tam przewija, pojawia, i on absolutnie to jest taki minimal music, który dopiero właściwie w muzyce pojawił się, no, co najmniej w połowie lat 70. albo później.
Tak, ja nawet sobie pomyślałam, nie wiem, czy mogę zaryzykować takie twierdzenie, że tak jak mówiłeś, że kompozytorzy poważni sprawdzali sobie w kinie różne rzeczy, możliwości, tak, u Killera się stało coś takiego, że on sobie w kinie sprawdził, że już nie chce być w tej awangardzie powszechnie uważanej za awangardę i że chce jednak czegoś prostszego. I najpierw to zrobił w kinie, zanim miał odwagę parę lat później dopiero zrobić to na estradzie.
To jest bardzo możliwe, tak. To rzeczywiście jest możliwe i też jakby zrobił to tak dosyć stopniowo, no bo rzeczywiście Krzesany, który jest absolutnie arcydziełem, no jest jeszcze takim utworem bardzo na pograniczu się. On tam oczywiście wpuszcza to świeże powietrze góralskie.
I skręca w boczną uliczkę, skręca, nie włączając kierunkowskazu, że cytujemy tutaj słynne recenzje, złe.
Tak jest, ale jednak też bardzo, bardzo tam jest dużo jeszcze, mówiąc kolokwialnie, takiego hałasu sonorystycznego, czyli tych brzmień takich szmerowych, ostrych, zwłaszcza w tym finale bardzo takim brawurowym. Więc to jest rzeczywiście taki utwór na pograniczu. Ale to był też ten czas, kiedy to się zmieniało, natomiast chyba faktycznie on dużo przenosił, choć starał się, jak wiesz, też nie przenosić rzecz muzyki filmowej do muzyki swojej autonomicznej, to chyba tylko w jednym przypadku, w przypadku filmu o Kolbem, później na bazie tego filmu stworzył Rekwiem dla ojca Kolbego, które później z kolei znowu wykorzystał w fragmencie Peter Weir w Truman Show, także to są takie różne ciekawe losy tych utworów.
Różne koleje losu.
Więc jego muzyka rzeczywiście filmowa jest w dużej mierze, jak już wokół tego romantyzmu jest rzeczywiście bardzo romantyczna też, i też są te tematy przewodnie, no choćby w Ziemi Obiecanej przecież i ta industrialna łódź, czyli przyszłość właściwie jakby zderzona z tą przeszłością, taką, czyli tym tematem dworku, walca i takiej nostalgii właśnie, która ewidentnie jest tam po prostu, jakby obrazuje ten świat, który już odchodzi, ten świat polski, która mija, która wcale nie jest gorsza, właśnie może jest bezpieczniejsza i przyjaźniejsza niż właśnie ta jednak drapieżna industrialność. Także to...
Jest kompozytorem, który, jak wielu innych znakomitych, mówi, mam dla ciebie, widzu, słuchaczu, informacje. Mam dla ciebie pewną rzecz, o której ci nie powie reżyser albo powie ją jakoś inaczej. Ten romantyczny świat muzyczny dosyć jednak, mimo całej emocjonalności poukładany, o który cię za chwilę jeszcze zapytam na koniec, to jest przede wszystkim złota era Hollywood, czyli to są lata 30., 40., 50., kiedy też kiełkują gatunki filmowe, które później my będziemy przez lata aż do dzisiaj uwielbiać. I później następuje taki moment poszukiwań i zachłyśnięcia się również w kinie właśnie muzyką sonorystyczną. Ty używasz tego pojęcia raz po raz. To chciałabym cię jeszcze zapytać, skąd ta fascynacja kinem właśnie tymi eksperymentami brzmieniowymi, miłość filmowców do Krzysztofa Pendereckiego, który on co prawda zrezygnował z filmu, ale oni z niego nie zrezygnowali i tak jak mamy wielkiego Pendereckiego w Hollywood, w Lśnieniu i w innych filmach, to jest to muzyka autonomiczna Krzysztofa Pendereckiego, która zagrała swoje role. Muzyka niełatwa.
Tak, zagrała tę rolę na tyle dobrze, że jak wiem od kolegów ze Stanów, po śmierci Pendereckiego właśnie w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim te wszystkie informacje o jego śmierci były opatrzone, że zmarł kompozytor muzyki filmowej, co z naszego punktu widzenia jest oczywiście dość absurdalne, no ale rzeczywiście tam go znają właśnie z tych filmów. To jest... Wspomniałaś Lśnienie, więc myślę, że to jest tak naprawdę do pewnego stopnia clue. No, ta muzyka była zupełnie inna w brzmieniu niż muzyka romantyczna. Ona właśnie podbijała niepokój, strach. Świetnie nadawała się do horrorów. No, Lśnienie jest oczywiście filmem dosyć przerażającym i tam ona znakomicie pełni swoją rolę właśnie takich... No, rzeczywiście jest ta duża część muzyki tej tak zwanej awangardowej z lat 60. jest muzyką, która jakby z założenia właśnie miała poszerzać jakieś horyzonty, miała nie być ładna, miała nie koić, tylko właśnie niepokoić albo pobudzać do myślenia czy do odkrywania jakichś innych przestrzeni brzmieniowych. Stąd to pojęcie sonoryzmu czy sonorystyki właśnie po prostu od sonore brzmieć, czyli właśnie poszukiwanie tych innych, nietradycyjnych brzmień, to było wówczas niesłychanie istotne dla kompozytorów. Tak jak, nie wiem, malarze poszukiwali zupełnie nowych form, kompletnie abstrakcyjnych, albo jakichś form jeszcze z pogranicza różnych innych środków wyrazu, tak i kompozytorzy po prostu chcieli odciąć się od tradycji i poszukiwać zupełnie czegoś innego. To oczywiście kino podchwyciło. Tak jak mówię, w Europie raczej to było tak, że często, jak już mówiłyśmy, kompozytorzy próbowali również tych różnych dziwnych brzmień w filmach, a później przenosili na dłuższe dzieła. W Stanach często rzeczywiście wykorzystywali twórcy te utwory już gotowe, bo może to tak było łatwiej, może łatwiej im też było tak je przyciąć. Nie wiem, trudno mi tutaj znaleźć odpowiednio jakby konkretną receptę, ale rzeczywiście świetnie się nadawała tego rodzaju muzyka do właśnie podbijania tych emocji, powiedzielibyśmy negatywnych, znaczy właśnie strachu, niepokoju.
A ona miała w sobie jakiś taki rys europejski? Była inna niż amerykańska tamtych czasów?
Amerykańska muzyka bardzo długo była dużo bardziej tradycyjna i konserwatywna niż muzyka europejska. I oczywiście lata 50. tak naprawdę, ale to już jest John Cage i to są zupełnie innego rodzaju eksperymenty niż to, co właśnie nawet robił u nas Krzysztof Penderecki chociażby. A jeżeli pytasz o Krzysztofa Pendereckiego, to myślę, że on tutaj jest fenomenem, czy jego muzyka jest takim fenomenem dwoistym, bo on właśnie w tej swojej awangardowości jest jednak również niesłychanie emocjonalny. Tam jest ogromna dawka ekspresji, więc myślę, że tutaj to zbicie tych dwóch elementów, czyli właśnie tych niepokojących, dziwnych dźwięków, brzmień takich nietypowych, właśnie takich klasterów smyczkowych, czy takich bardzo, bardzo dysonansowych, agresywnych, połączone z tą dawką ekspresji, po prostu filmowcom bardzo odpowiadało, bo niosło też bardzo silny przekaz, który podbijał to, co chcieli pokazać, albo właśnie wydobywał na pierwszy plan to, co oni pokazywali gdzieś tam właśnie może obrazem w tle. No, bardzo dobrze to współgrało.
No, chyba jest trochę tak, że każdy kompozytor dzisiaj, chociaż czasy się zmieniają, kompozytor filmowy, czasy się zmieniają, mody się zmieniają, skład, obsady, na jakie pisze się muzykę filmową, się zmieniają, trendy, także oczywiście muzyka filmowa czerpie z różnych gatunków i z muzyki elektronicznej, i z jazzu, więc to wszystko się zmienia, ludzie się zmieniają, A jednak każdy i każda musi być trochę romantykiem, bo inaczej to w kinie po prostu się nie sprawdzi. Czy można być muzycznie wiecznie romantykiem? Czy epoki w muzyce kończą się definitywnie, czy nie?
Myślę, że nie. Rzeczywiście, zresztą często trochę jak w modzie też widzimy powroty różnych tendencji, to w muzyce też się to sprawdza. Oczywiście po odwrocie od romantyzmu i przed wojną i później jeszcze właśnie w tych latach awangardowych w ogóle po odwrocie od tradycji. Oczywiście, że później połowa lat 70., 80. to jest bardzo duży powrót tak zwanego czy postromantyzmu, czy no właśnie z tymi nazwami często mamy kłopoty, czy postmodernizmu. Termin, którego też się teraz już tak często nie używa, ale rzeczywiście bardzo wtedy widać, właściwie do tej chwili już w ogóle jesteśmy na takim etapie, że nie ma jakiegoś wiodącego nurtu, więc na pewno po prostu to zależy od upodobań kompozytora. Są tacy, których bardziej interesuje właśnie ta romantyczność, czy przekaz taki emocjonalny, już nie chcę powiedzieć, że uczuciowy, ale właśnie muzyka jako w ogóle przekaz dla słuchacza jakichś takich głębszych ekspresji czy emocji, a są tacy, którzy raczej będą szli właśnie w poszukiwania nowych struktur czy brzmień, których interesuje coś innego. I chyba tak powinno być. I myślę, że rzeczywiście kino no jest nastawione na wzbudzanie uczuć jednak i emocji w dużej mierze na odbiorcach, może nawet w większej mierze niż muzyka.
Ale również na opowiadanie historii.
I na opowiadanie historii przede wszystkim. Tak, rzeczywiście chyba trudno wyobrazić sobie film, który nie ma żadnej historii. Więc tutaj na pewno rola muzyki była duża i zawsze chyba będzie ogromna.
Pojawiają się też filmy takie współcześnie nominowane do Oscara, jak Flow chociażby, które są pozbawione dialogu, a mają tylko muzykę i to wciąż się tę historię da opowiedzieć za pomocą obrazu i muzyki właśnie. Beata, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, która mam nadzieję trochę nam porządkuje pewną rzeczywistość filmowo-muzyczną. Ona jest skomplikowana, słuchajcie, ja od wielu tygodni nie wiem, nie umiem Wam odpowiedzieć na pytanie, kiedy się zaczęła historia muzyki filmowej, tak dokładnie, datę, że to był 15 lipca albo 16 września i którego roku, jak to się stało, kto był pierwszy, kto był drugi, kto był najlepszy, kto był wzorem. No nie da się, to jest jedna wielka tajemnica.
Właśnie to nie jest najważniejsze. Te rankingi, my lubimy sobie porządkować, kto był pierwszy, drugi.
I wiesz, dlaczego ja to robię? Dlatego, że szukając takiego należytego, myślę, szacunku wobec muzyki filmowej, próbuję znaleźć, wiesz, takie poważne dowody na to, że to jest coś, co naprawdę istnieje i że nie możemy już tego lekceważyć i mówić, że wciąż się spotykam z takimi reakcjami, że nie ma czegoś takiego jak muzyka filmowa, ponieważ jest to muzyka skomponowana do filmu i ona jest częścią dzieła filmowego, przy czym ja wychodzę z założenia, że ta najlepsza jest i nadaje się do słuchania, ona ma swoje życie pozaekranowe również, ponieważ o tym będziemy rozmawiać w następnych różnych odcinkach, ma te swoje cechy i te takie rzeczy, które sprawiają, że może sobie samodzielnie funkcjonować, ale też pod pewnymi warunkami. Jednym z takich warunków jest to, żeby napisał tę muzykę mądry człowiek, najlepiej wykształcony, naprawdę porządnie muzycznie wykształcony, znający te wszystkie zabawki i potrafiący nam nimi te historie opowiedzieć. To jest taki mój plan idealny. Bardzo Ci dziękuję, życzę Ci pięknych seansów w roku, w którym świętujemy 130. urodziny kina.
Bardzo dziękuję.